Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowani bracia i siostry, do wolności wyzwolił nas Chrystus. Powtarzamy te słowa świętego Pawła i zdajemy sobie sprawę, jak wielka jest ich cena. W naszych kazaniach pasyjnych obracamy się wokół wydarzeń, które poprzedziły mękę Chrystusa, w których przede wszystkim dostrzegamy skrępowanie ludzkiej woli grzechem. Grzech, który jest popsuciem miłości i ma swój początek przy drzewie rajskim. Potem następują długie dzieje grzechu aż do drzewa krzyża, na którym świat pozyskał narzędzia do pokonania zła. Chrystus przez swoją śmierć na krzyżu dał przede wszystkim swoim wyznawcom narzędzie do zwalczania szatana i jego dzieła. Dzieje grzechu jednak trwają dalej. Wolność, którą rozważamy na tle wydarzeń tuż przed męką Chrystusa, ukazuje nam różną skalę tej wolności i jak ona, przebijając się przez skorupę zniewolenia, otwiera się na światło. Pod skorupą grzechu ciągle jest ciemno. Grzech bowiem tworzy właśnie taką skorupę, utwardzoną nawykami, kształtowanymi przez ludzi, a my pamiętamy, że pełnia wolności jest jedynie w Bogu. Natomiast w człowieku wolność jest środkiem do osiągnięcia większego dobra. Jakie to jest dobro? To jest zbawienie. Chcemy czy nie chcemy, po śmierci fizycznej czeka nas dalsze życie. To życie szczęśliwe nazywamy zbawieniem. Osiąga się je wtedy, gdy dokonane czyny mają taką miłość jak szata godowa, która uprawnia do bycia w mieszkaniu Boga. A więc granicą, na której wyczerpuje się wolność, jest pełna miłość. Ostatnim wydarzeniem na wolności zewnętrznej była dla Chrystusa ostatnia wieczerza. Była ona wyczekiwana jako godzina, w której Jezus wypełnił swoją misję. Zawiera ona tak wiele treści, że w jednym kazaniu można zaledwie dotknąć niektórych kwestii. Można wymienić następujące części tego ostatniego posiłku z apostołami. Przygotowanie do spożycia w wyznaczonym pomieszczeniu, potem zwanym wieczernikiem, umycie nóg apostołom, posiłek paschy spożywany w czwartek, ujawnienie zdrajcy, modlitwa arcykapłańska Chrystusa i ustanowienie Najświętszego Sakramentu wraz z sakramentem kapłaństwa. Wieczerzę paschalną wypadało spożywać w samym mieście w dzień przed szabatem. Mogły być zwyczaje lub okoliczności, że spożywano ją już w czwartek. Wieczerza paschalna nie była kolacją, aby się najeść. Była celebracją pamiątki wyjścia z Egiptu i innych łask Pana. Głównym posiłkiem był przyrządzony odpowiednio baranek, który musiał być zjedzony w całości tego wieczoru, dlatego na wieczerzy paschalnej gromadziły się dwie albo trzy rodziny. Pan Jezus przewidział przygotowanie wieczerzy i spożycie jej tylko w gronie apostołów. Wysłał dwóch apostołów, aby odnaleźli lokal na piętrze, już w miarę urządzony. Trzeba było poczynić jedynie bezpośrednie przygotowania. W tym pomieszczeniu potem apostołowie przebywali często. Tu oczekiwali zmartwychwstałego, tu modlili się po wniebowstąpieniu, tu wraz z Maryją oczekiwali zstąpienia Ducha Świętego. Wieczernik jako budynek był i jest znany, ale władze jerozolimskie przez długi czas nie pozwalały go odwiedzać. Potem można było otrzymać pozwolenie na wejście w formie turystycznej. Dziś wydawane są zezwolenia na odprawienie mszy świętej, a sam Ojciec Święty Jan Paweł II koncelebrował tam mszę świętą dnia 23 marca 2000 roku. Wiemy, jak opowiadał, jakim to było przeżyciem dla niego i dla wspólnoty otaczającej go. Wiemy, że każda msza święta jest tą samą ofiarą Chrystusa, co w wieczerniku, że ilościowo powtarzany jest tylko jej ryt, że każdy kapłan odprawia tą jedyną ofiarę Chrystusa, stając niejako w Jego osobie, choć w różnym czasie i na różnych miejscach, ale zawsze to jest jedna, jedyna ofiara wieczernika Eucharystia. Mimo że to wiemy, Eucharystia pozostaje trudna do pełnego zrozumienia. Po przejściu do pomieszczenia wieczernika na piętrze, apostołowie odłożyli zwierzchnie nakrycia i usiedli za wzorem Chrystusa na sofach ustawionych wzdłuż jednej strony stołu. Panowało raczej milczenie, bo obrzędowi przewodniczył Pan. Tymczasem Pan i nauczyciel zaskoczył wszystkich. Nalał wody do miednicy, przepasał się prześcieradłem i podchodził do każdego z apostołów, tak jak siedzieli przy stole. Przeważnie sandały zdjęli wcześniej. I zaczął obmywać każdemu nogi, wycierając prześcieradłem. Pierwsi oniemiali, nie wiedzieli, jak się zachować. Dopiero Piotr zareagował, bo zrozumiał, że Chrystus podejmuje rolę sługi. Popadł w skrajność. Był gotów pozwolić umyć sobie ręce i głowę. Przecież nie chodziło o gruntowne mycie, to Chrystus potem mu przypomni. Do wieczerzy byli należycie przygotowani, przyszli oczyszczeni na ciele i w czystych szatach. Zrozumieli, że Pan daje im przykład, jak oni mają postępować. Przykład Chrystusa, sługi, zrobił wrażenie nie tylko na apostołach. Przypominany jest w kościołach przy liturgii Wielkiego Czwartku, ale to przypomnienie ma się przenieść na każdą sytuację, w jakiej znajdują się duszpasterze następnych stuleci. Ilu kapłanów doświadczyło wzgardy posuniętej aż do męczeństwa? Przypomnijmy wspomnienia kapłanów z obozów koncentracyjnych i upokarzające tortury. Przywołajmy na pamięć naszych misjonarzy, których duszpasterstwo zaczyna się rzeczywiście od najprostszych posług. Nie zapomnijmy o duchownych chrześcijańskich, którzy dzisiaj na Dalekim Wschodzie, w Indiach, w Pakistanie i innych krajach doznają nienawiści, dlatego że są Chrystusowi. A w jednym okręgu Indii fanatyzm doszedł do tego stopnia, że zniszczono 72 świątynie, praktycznie wszystkie w tym regionie. Ewangelie nie opisują spożywanych potraw, ale z pozostałych tradycji mojżeszowych możemy domniemywać się, że odmówienie odpowiednich modlitw i odśpiewanie psalmów towarzyszyło posiłkowi. Najpierw podano jarzyny przyprawione oliwkami i gorzkim sosem. Wypijano pierwszy kielich wina. Kielich był jeden i podawano go sobie z rąk do rąk. Na drugie danie był chleb z innymi przyprawami. Chleba nie krojono, ale łamano, maczając w sosie rozlanym w dwóch albo trzech naczyniach i pito drugi kielich wina. W tym czasie Pan Jezus ujawnił osobę zdrajcy, który wkrótce opuścił wspólnotę. Jako trzecie danie spożywano pieczonego baranka. Możemy sobie wyobrazić nastrój, jaki panował przy ostatniej wieczerzy. Sama świadomość, że to jest ostatnia wieczerza, wymagała odpowiedniej powagi i tę powagę wzmacniała. To, że Pan powiedział, że nie będzie już pił z kielicha, aż w Królestwie Niebieskim, przejmowała niepokojem o przyszłość. Śpiewano psalmy, przełykając dyskretnie łzy. Tymczasem Jezus, poza przewodniczeniem tradycyjnym modlitwą, rozpoczął wielką i przejmującą modlitwę pożegnalną, a potem wygłosił modlitwę zwaną w Ewangelii modlitwą arcykapłańską. W tej modlitwie Jezus stwierdził wobec Ojca, że wypełnił zadanie i prosi, aby Ojciec otoczył go chwałą, ponieważ sprawił, że ludzie poznali Ojca. W modlitwie za apostołów poznajemy, jak bardzo Jezus ich ukochał, a raczej odnajdujemy ową wolność, która osiąga cel i wypełnia się wielką, nadprzyrodzoną miłością. Ja za nimi proszę nie za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje. Tak modlił się Chrystus. Wreszcie Chrystus przechodzi do modlitwy za Kościół, a więc prosi za nas, za tymi, którzy dzięki ich słowu, to znaczy słowu apostołów, będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Dziś trudno rozstrzygnąć, czy ustanowienie Eucharystii było przed modlitwą arcykapłańską, czy po niej. Mogło być przed, przy czwartym kielichu wina i chlebie. Jezus wzniósł oczy ku niebu. Był jak na krzyżu, bo oddawał swoje życie w chlebie i winie ku nieśmiertelnej trwałości. To był Jego testament we krwi. Przekazywał swoje życie na sposób sakramentu. Krew oddzielona od ciała to śmierć, a jednocześnie nowe życie w chlebie i winie. W ciele i krwi na żywą i wieczną pamiątkę. Jezus kończył swoją wolność ziemską. Z wieczernika udał się prosto do Ogrodu Oliwnego. Zamknął się okres wolności rozpoczętej w stajence betlejemskiej, a Baranek Boży rozpoczął drogę na ołtarz krzyża. Rozpoczęła się teraz miłość obfitująca w cierpienia. W ciągu nocy dokonały się dwa przewody sądowe. Rozpoczęto w czwartek wieczorem, w nocy w Ogrójcu. Dwa przewody sądowe, jeden rzymski, a drugi lokalny. Około południa w piątek rozpoczęła się droga krzyżowa. Już był Jezus osądzony. Spod pretorium Piłata, poza mury miasta na wzgórze Golgoty. Około godziny trzeciej po południu zaczęły się grzmoty. Staje się odczuwalne trzęsienie ziemi, a w świątyni kotara rozedrze się w połowie. Tysiące Izraelczyków będzie zasiadać do wieczerzy paschalnej w domach i będą spożywali zabitego baranka przy zwyczajowych śpiewach. Ta pascha będzie po raz pierwszy już tylko rytem. To nie będzie już ważna pascha. I będzie tylko ceremoniałem, bo prawdziwy baranek będzie konał na krzyżu Kalwarii. Między łotrami i za łotrów całego świata. Jego krew pozostanie jako wino eucharystyczne, a ciało jako łamany chleb Kościoła w każdą niedzielę dla wspólnoty wierzących. Kiedyś, gdy Pan Jezus rozmnożył zwykły chleb na pustyni i nakarmił rzesze głodnych, zapowiadając inny chleb. Jam jest chleb życia, Kto mnie do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Tak wówczas przy rozmnożeniu chleba, gdy siedzieli na łące, powiedział Chrystus. Chrystus jest zaspokojeniem naszych potrzeb i ukojeniem naszych tęsknot. Po to umarł, aby pokonać śmierć, i po to zmartwychwstał, aby dać nowe życie. Idźmy więc w życie, aby odnawiać je w zakresie nam dostępnym, zawsze z naszym Panem, Jezusem Chrystusem. Sur sum corda, w górę serca. Amen.